Konfrontacje.
Cezary Łasiczka, program Konfrontacje. Dzisiaj rozmawiamy o reprywatyzacji po warszawsku, chociaż ta kwestia nie dotyczy tylko i wyłącznie mieszkańców Warszawy. Oczywiście to jest sprawa, która zaczęła się dawno, dawno temu, bo dekretem z 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy. Ten dekret podpisany przez ówczesnego prezydenta Polski Bolesława Bieruta objął obszar miasta stołecznego Warszawy. I skutkiem wejścia tego dokumentu było przejęcie wszystkich gruntów w granicach miasta przez gminę miasta stołecznego Warszawy, a 5 lat później, w 1950 roku, przez Skarb Państwa. Przejęto około 12 tysięcy hektarów gruntów, w tym około 20-24 tysiące nieruchomości. I w myśl tego dekretu właściciele mogli w ciągu 6 miesięcy od dnia objęcia działek w posiadanie przez gminę zaprotestować, zgłosić wnioski o przyznanie im prawa wieczystej dzierżawy lub prawa zabudowy za symboliczną złotówkę. Oczywiście nie wszyscy zostali poinformowani o tym. Sprawa ciągnie się. W 2007 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że Skarb Państwa ma pokryć koszty wszystkich decyzji wydanych m.in. przez Rady Narodowe, Urzędy Gmin, Województw przed 27 maja 1990 roku. W Warszawie toczy się około 8 tysięcy postępowań dotyczących dekretu Bieruta. W 2011 i w 2012 roku miasto zapłaciło ponad 415 milionów złotych odszkodowań za nieruchomości dekretowe. Dzisiaj będziemy rozmawiać o różnych projektach. Tych projektów jest kilka. Posłowie pracują nad projektem, prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz ma inny, Stowarzyszenie Dekretowiec ma jeszcze inny. Także o swoim projekcie rozmyśla prezydent Bronisław Komorowski. W studio goście pani Barbara Grzybowska-Kabańska, wiceprezes Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości. Witam panią, dzień dobry. W studio także pan Janusz Baranek, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
I mecenas Piotr Gołaszewski z Kancelarii Domański-Zakrzewski-Palinka, zajmujący się problematyką reprywatyzacji. Witam serdecznie, panie mecenasie. Może od pana zacznę, bo mówiłem o tych projektach. O części z nich tylko słyszymy, ale część z nich, jak rozumiem, już znamy ich treść i może zaczniemy od opisania, na czym polegają, jakie są jak gdyby główne założenia tych projektów, które znamy.
Znaczy, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, łącznie mamy 4 projekty, z których 2 już poznaliśmy, 2 jeszcze nie, żeby tak doprecyzować. Projekt prezydencki to jest zupełnie rzecz nieznana. Projekt poselski już dochodzi, że tak powiem, ale też nie został jeszcze upubliczniony. Znany natomiast jest projekt miejski, który jest dostępny na stronie miasta. I znany jest projekt Stowarzyszenia Dekretowiec. Tak naprawdę można powiedzieć, że wokół 2 zasadniczych kierunków skupiają się te rozwiązania. I pytanie jest takie główne, zawiera się w tym, czy zwroty mają być w naturze, czy w pieniądzu, już mówiąc tak najprościej. I wszystkie jakby szczegółowe rozwiązania są pochodną każdego z tych 2 rozwiązań. Czyli są to pewne, powiedzmy, kompromisowe propozycje związane z tym, że na przykład dużej części nieruchomości w naturze zwrócić się nie da. Dzisiaj z tej prostej przyczyny, że na przestrzeni lat zabudowa miasta przebiegła zupełnie w innych granicach. I to jest to szczególnie w projekcie miejskim. Jest, te rozwiązania ściśle są do tego dostosowane. Różnica między tymi projektami, które znamy, czyli projektem Stowarzyszenia Dekretowiec i projektem miejskim, no jest o tyle zasadnicza, że projekt Stowarzyszenia zdecydowanie idzie w stronę zwrotu w naturze, bazując na takim przekonaniu, że dekret przewidywał przejęcie gruntów wyłącznie na cele odbudowy, rozbudowy miasta. Natomiast szereg gruntów, które przejęto, jakby nijak się miały do tego celu. Czyli chodzi zarówno o te nieruchomości, które w całości przetrwały wojnę, tak, i były w stanie, że tak powiem, kompletnym i zdatnym do użytku. tam podawane są przykłady też akwenów wodnych, jeziorek i tak dalej. No to, co siłą rzeczy dla tych celów służyć nie może. I projekt, wychodząc jakby z tych założeń, po prostu dokłada jeden, dodaje jeden przepis do obowiązującej ustawy o gospodarce nieruchomościami, łącząc to z przepisami, które dotyczą, współczesnymi przepisami, które obowiązują i dotyczą zwrotu nieruchomości wywłaszczonych, ale nie przeznaczonych na cele, dla których to wywłaszczenie nastąpiło. Tutaj trzeba od razu dodać, że w praktyce prawniczej ten problem tego, czy wszystkie grunty zostały na obszarze miasta Warszawy w obrębie z 45 roku zostały przejęte w posiadanie ówcześnie gminy, a następnie Skarbu Państwa, czy też można tutaj wprowadzać takie rozróżnienie, uzależniając to od celu, jak do tej pory był przesądzany negatywnie. Jednolity pogląd jest taki, że wszystkie grunty, które ówcześnie w granicach administracyjnych miasta mieliśmy, no zostały dekretem objęte, a następnie przejęte w posiadanie gminy. I to jest, myślę, to założenie, które legło u podstaw tego projektu, na pewno z prawnego punktu widzenia no, będzie jeszcze dyskutowane i ja z góry go nie przekreślam, to chcę zaznaczyć. Natomiast trzeba powiedzieć, że ono idzie ewidentnie pod prąd 20-letniej praktyce reprywatyzacyjnej, co oczywiście nie oznacza, że nie jest ono przynajmniej w części trafne. Warto może jeszcze dodać w tym kontekście, że podnoszono również taki argument, iż skoro przyznanie dawnemu właścicielowi prawa ówcześnie wieczystej dzierżawy, później własności czasowej było uzależnione od możliwości pogodzenia sposobu korzystania z nieruchomości z tymże planem, to a zarazem te objęcia dokonywały się w latach mniej więcej, powiedzmy, 46-49, pierwsza połowa, to jest ten okres. Wtedy większości tych planów nie było. I był również, i zdarza się taki pogląd, że w zasadzie trudno w tej sytuacji to pogodzić z regulacją dekretową. Natomiast jakby zamykając ten wątek, krótko można powiedzieć, że projekt stowarzyszenia głównie idzie w kierunku zwrotu i wychodzi z takich założeń, o których powiedziałem, że nie część gruntów, które zostały przejęte, jakby zupełnie nie służyła realizacji celów określonych w dekrecie. I projekt ten jest projektem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie dodania artykułu 214a. Projekt miejski natomiast jest projektem kompleksowym, praktycznie całej ustawy i określa jakby trzykierunkowe rozwiązania. Po pierwsze, przewiduje przyznawanie prawa użytkowania wieczystego, jak rozumiem, tym, którzy wnioski złożyli, ale one do dziś nie zostały rozpoznane, bowiem no, tak się zdarza do dzisiaj. Po drugie, przypuszczam, bowiem szczegółowe rozwiązania tutaj nie są jeszcze, powiedzmy, w pełni precyzyjne, stąd zastrzegam ten, powiedzmy, tryb przypuszczający, że również chodzi o osoby, które uzyskały w międzyczasie stwierdzenie nieważności odmownych orzeczeń dekretowych i dzisiaj ich wniosek ponownie oczekuje na rozpoznanie i to, rozumiem, jest druga grupa, która by się kwalifikowała do zwrotu tego w naturze z pewnymi ograniczeniami. Do tego mamy przewidzianą rekompensatę dla tych, którzy wniosków dekretowych w ogóle nie złożyli. Przy czym tutaj trzeba zaznaczyć, że w projekcie w miejscu, gdzie jest podany procent, nie wskazano do tej pory, w jakiej wysokości miałaby być ta rekompensata. I to są przepisy, tak na moje oko, wzorowane na tych przepisach dotyczących mienia zaburzańskiego. I trzecia jakby grupa uprawnień to są uprawnienia odszkodowawcze dla tych, którzy, powiedzmy, mają prawomocnie orzeczone odmowy przyznania własności czasowej z przyczyn innych niż niemożność pogodzenia korzystania nieruchomości z planem. Co do rozwiązań szczegółowych, to oczywiście można dyskutować i to na pewno w dalszej części jeszcze będzie miało miejsce. Niemniej takie są trzy główne kierunki, jeśli chodzi o ten projekt.
Bardzo dziękuję. Mecenas Piotr Gołaszewski, pani Barbara Grzybowska-Kabańska, wiceprezes Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości. Jak pani ocenia te projekty? Tylko dodam, że posłowie Platformy Obywatelskiej powiedzieli, że ich projekt będzie zaprezentowany w przyszłym tygodniu. Mam dwie minutki przed informacjami, później od pani zaczniemy, ale króciutko, może jak pani ocenia te projekty, które już znamy?
Ja krótko, oczywiście, tak jak zreferował pan mecenas, dekretowiec idzie dalej, chce zwrotu, natomiast tutaj między nami są drobne różnice, dlatego że my proponujemy jednak to załatwić od początku nową ustawą, nie plątać do tego ustawy o gospodarce nieruchomościami, tylko raczej opalibyśmy się na projekcie miasta, ale dużo, dużo mocno zmodyfikowanym. W tej chwili podstawą projektu miasta jest może rzeczywiście zwrot, ale tam jest pomijana bardzo duża grupa ludzi. Proponuje się zwroty nieruchomości, odszkodowania tym, którzy złożyli wnioski, prawda, którzy w trybie dekretu, którzy złożyli wnioski w trybie uchwały 11, co do tej pory jest w ogóle nieuznawane przez w orzecznictwie i dziwi nas, że jeśli już to kwalifikują się ci ludzie do tej grupy. Następnie wybiórczo się stosuje również zwroty nieruchomości do tych, którzy posiadają, którzy akurat są na miejscu. Plącze się tych ludzi w różne rozliczenia wewnątrz właścicielskie. Plącze się ich w rozliczenia z pozostałymi, na przykład spadkobiercami. I to jest niepotrzebne, to jest bardzo zawiłe. Natomiast do odszkodowań czy do rekompensat pozostawia się znaczną grupę ludzi, która bardzo często nie mogła tych wniosków złożyć. My jesteśmy zdania, mówiąc krótko, że wszyscy, którzy do tej pory nie otrzymali zwrotu, nie otrzymali rekompensaty, winni mieć szansę od początku, już najprościej rzecz biorąc, złożenia tego wniosku w jakimś określonym czasie i w miarę postępu rozpatrywania wniosków, przede wszystkim zwroty nieruchomości, później odszkodowania, a o rekompensatach możemy ewentualnie później w jakiejś naprawdę minimalnej, ograniczonej granicy mówić. Poza tym miasto rzeczywiście też różnicuje osoby, wyłącza się z tych wszystkich odszkodowań, z rekompensat tych, którzy utracili na mocy, nie wiem, prawidłowych, wtedy mówię, postanowień sądu, no podejrzewam, że o przejęciu majątku bez odszkodowania tych ludzi się wyłącza. Przecież to byli wrogowie reżimu, mówiąc brutalnie, a nie wrogowie Polski. Jak można tych ludzi w tej chwili wyłączyć z odszkodowania? Mieliśmy przykład generała Modelskiego, który, prawda, był szykanowany, nie mógł złożyć wniosku w tamtym czasie. Co? W tej chwili jego rodzina odszkodowanie mogłaby dostać tylko. Także tych ludzi jest naprawdę indywidualnych spraw mnóstwo.
Konfrontacje.
Z tej prawdy jakieś wnioski wyciągnął.
Powracamy do naszej audycji. Dzisiaj rozmawiamy o reprywatyzacji. W studio goście pani Barbara Grzybowska-Kabańska, wiceprezes Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości, mecenas Piotr Gołaszewski, Kancelaria Domański-Zakrzewski-Palinka i pan Janusz Baranek, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów. Może do pani jeszcze wrócimy, bo pani tak króciusieńko miała okazję, ale rozumiem, że jeżeli chodzi o te projekty, o których mówił pan mecenas, to w zarysie to wygląda tak, ale przysłowiowy diabeł tkwi w szczegółach.
No właśnie, tak jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach i to już się trochę nudne robi, jeśli w kółko na okrągło 20 lat to ten sam temat powraca i ciągle te szczegóły nie są takie. Z życia wzięte, po prostu. Należy w pierwszej kolejności oddać co można, w drugiej kolejności zapłacić odszkodowania i umożliwić ludziom ponowne złożenie wniosku. Było mnóstwo przychodziło do nas, teraz już coraz mniej, bo ci ludzie nie żyją, ich dzieci żyją. Przychodziły starsze panie, które z płaczem jeszcze opowiadały po 50 czy 60 latach, że urzędnik je wyrzucił z tym wnioskiem, kazał im się wynosić, bo je do więzienia wsadzi. Różni to byli ludzie, prości również, którzy się dorabiali tych kamienic latami. Także nie można w tej chwili mówić o rekompensatach, jak pan mecenas wspomina, 20%, tam w uzasadnieniu przewija się 20%. To są jakieś naprawdę nędzne grosze, z których nie sądzę, żeby wszyscy byli zadowoleni.
Janusz Baranek, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów. To jeszcze jest inne spojrzenie na kwestię reprywatyzacji i te projekty, które znamy.
No tak, w tych projektach nie mówi się nic o lokatorach, którzy mieszkają w tych budynkach. Ja bym powrócił troszeczkę do historii, to znaczy się patrząc na rok 89, gdzie budownictwo w Polsce było bardzo rozwinięte. Jeżeli by to budownictwo do dnia dzisiejszego pozostało na takim samym poziomie, to dziś nie mielibyśmy problemu Bieruta. Mieszkańcy z tych ruin, z tych mieszkań urągających warunkom, jakie tam są, przenieśliby się do budynków nowych, do jakichś spółdzielni, do innych budynków czynszowych. Jeżeli chodzi o...
Zmienimy jak gdyby jakieś metody państwowe, które polegają na tym, że nie wybudowano odpowiedniej liczby nowych mieszkań.
Zgadza się. Zgadza się.
No ale jak to teraz włączyć do tego projektu? Nie zmusić państwo, żeby budowało więcej mieszkań?
No, bez przerwy próbujemy tłumaczyć, że tych mieszkań jest za mało. To, co na dzień dzisiejszy miasto buduje, to jest mniej jest budowanych, niż się tych mieszkań zwraca. Właśnie w procesie zwrotów dekretu Bieruta.
Czy rozumiem, jeżeli chodzi o lokatorów tych nieruchomości, to oni stoją na stanowisku, że chętnie przeniosą się do innych miejsc, ale jeżeli takie miejsca będą dostępne.
Oczywiście, że tak. Na dzień dzisiejszy jest bardzo mało lokali czynszowych. W związku z tym zapotrzebowanie na lokale czynszowe generuje wysokie ceny. Jeżeli, tak jak wspomniałem, to budownictwo było na takim wysokim poziomie jak w 1989 roku, te ceny dziś w budynkach czynszowych byłyby dostępne dla każdego. Tak jak jest we wszystkich aglomeracjach w Europie, takich jak Warszawa, gdzie ktoś, kto pracuje, stać go na wynajęcie mieszkania.
No tak, ale właściciele nieruchomości mogą powiedzieć, no to są relacje pomiędzy lokatorami a państwem. Dlaczego my mamy odpowiadać, jakby ponosić konsekwencje tego, że państwo nie wybudowało odpowiedniej liczby mieszkań?
Może jeszcze, przepraszam, należy pamiętać,
że
sytuacja, o której mówi pan z organizacji lokatorów, dotyczy tylko i wyłącznie Warszawy. W całej Polsce nikt nikomu nie zabierał domów, które były zbudowane dla lokatorów od dziesięciolecia, nie wiem, dziesięcioleci Kraków, Wrocław mniej, ale Kraków, Kalisz, Gdańsk, Bydgoszcz, tam mieszkają ludzie w prywatnych kamienicach, tam się dogadują ci właściciele z lokatorami i jakoś nie ma tego problemu. Nie wiem dlaczego warszawscy lokatorzy się uparli, żeby się wyprowadzać koniecznie natychmiast na gwałt z tych domów. Owszem, one są stare, zrujnowane, ale to są kamienice zbudowane, żeby tam ludzie mieszkali. A że paru nawiedzeńców, którzy zresztą najczęściej nie są to dawni właściciele, tylko najczęściej są to ludzie, którzy odkupili roszczenia, wywala, mówiąc brutalnie, lokatorów na ulicę i ich, szantażuje, napada na nich, podnosi im czynsze na jakieś astronomiczne sumy. To jest kilku nawiedzeńców, na palcach jednej ręki można policzyć.
Czyli
drugą rękę nastawię i jeszcze parę nóg by się przydało do tego, żeby policzyć, że są normalne relacje między właścicielami, którzy odzyskali nieruchomości, a lokatorami, którzy tam mieszkają. Jak panu ktoś dewastuje mieszkanie, wczoraj byłam na przejęciu właśnie takiego zwróconego domu. Jedno mieszkanie nadawało się do tego, żeby je tylko odświeżyć i wejść. Reszta, to jak pan tam wchodzi, to nie wie pan, dokąd pan wchodzi. Do obory, do śmietniska. Nie wie pan, gdzie pan się znalazł. I to trzeba natychmiast wyłożyć pieniądze, żeby doprowadzić do ładu. Nie ma nigdzie w kraju sporu z właścicielami nieruchomości. Tylko tu w Warszawie z uporem maniaka ludzie chcą zamieszkać w nowych, pięknych domach postawionych przez miasto. A niby dlaczego?
Pan Janusz Baranek.
Dobrze, powróćmy jeszcze do 45 roku. Warszawiacy, którzy zostali wypędzeni po powstaniu warszawskim, powrócili do tego zrujnowanego miasta. Sami wzięli się za odbudowywanie tego miasta. często te mieszkania, które odbudowywali, dostali, właściwie w większości dostali nakaz administracyjny i do dnia dzisiejszego mieszkają w tych budynkach. Prawda jest, nikt nie twierdzi, że to jest ich własność. Oczywiście, oni są najemcami. Oni chcą mieszkać. Tylko dziś, tak jak pani powiedziała, ja nie mówię, że wszyscy właściciele są tacy jak znany kamienicznik warszawski Marek Mosakowski, który zdobywa w dziwny sposób udziały w nieruchomościach, później staje się właścicielem całości udziałów i jego dążeniem jest opróżnienie tego budynku z lokatorów.
No ale może zostawmy tę osobę, bo ona jak gdyby nie rozwiązuje nam kwestii. Czy jest ten konflikt pomiędzy lokatorami a właścicielami nieruchomości? Czy tak jak mówi pani Barbara Grzybowska-Kabańska, która uważa, że Warszawa jest jedynym miejscem, gdzie do tych konfliktów, czy tych konfliktów jest najwięcej? Czy z punktu widzenia Stowarzyszenia Lokatorów to jest jakiś konflikt wyłącznie warszawski? Na czym on polega? Dlaczego nie może być rozwiązany tak jak w innych miastach, tak jak mówi pani Grzybowska-Kabańska?
Ja myślę, że problem jest związany z tym, że po prostu nie ma mieszkań czynszowych. Lokatorzy bardzo chętnie by się przenieśli do innego lokalu, tylko nie mają gdzie.
Ale czy kwestia jest taka, że oni chcą przenieść, bo muszą się przenieść, czy na przykład mogą zostać...
Są zmuszeni wysokością czynszu.
Ale rozumiem, że wysokość czy czynsze idące w górę to nie jest tylko kwestia, nie wiem, nieruchomości przejętych na podstawie dekretu Bieruta, tylko w ogóle, że tak powiem, kwestia czynszy,
życia na
cen,
dzień,
które idą w górę wszędzie. To znaczy, jeżeli ktoś chce sobie otworzyć sklep w centrum Warszawy, Kielc, to powinien się liczyć z tym, że ceny w Warszawie będą po pierwsze wyższe niż w Kielcach, a po drugie będą pewnie szybowały w górę.
Poza tym nie wszyscy muszą mieszkać w Śródmieściu. Niektórzy mogą mieszkać na Tarchominie, prawda, skoro ich nie stać na Śródmieście.
Proszę panią, proszę mi pokazać gdzieś wolne mieszkania czynszowe, nawet na obrzeżu Warszawy.
Niech pani wskaże, najpierw to ja bym zaczęła od weryfikacji tego, kto mieszka w tych mieszkaniach, bo argument, który tam się na przykład przewija, bo ja tu 70 lat mieszkam, to dla mnie to jest żaden argument. Mhm. 70 lat za długo. Przepraszam, ja póki nie weszłam do swojego własnego domu, to musiałam się starać o mieszkanie spółdzielcze, musiałam sobie kupić mieszkanie, moi rodzice sobie musieli kupić mieszkanie, a ja tutaj wlazłam i 70 lat siedzę po złoty 50 przez 50 lat, a przez ostatnie 20 lat po 2,50 i straszna krzywda mi się dzieje, prawda? Bo teraz wróci właściciel i da mi po 7 czy po 8 złotych. To chyba coś, to nie tak.
Po 30 albo po 50. Albo tak
no
jak
znowu ja. Pan bierze za przykład wyrywkowy, nie wiem, przepraszam, 3 czy 5, no nie do końca może zrównoważonych właścicieli.
No dobrze,
bardzo
proszę
płaci.
O przykład w takim razie od pani, gdzie jest ten czynsz średniozłotowy.
Zapraszam pana do siebie, do firmy.
No dobrze, jedna kamienica.
Jeszcze. Nie jedna kamienica, administrujemy około 50 domami i tam są czynsze 7 zł, 8 zł, 9 zł. Nie dlatego, że kamienica nie wymaga remontu, tylko dlatego, że właściciele, którzy odzyskują, żal im taki wysoki czynsz od razu wyznaczyć dla lokatorów. W tej chwili jest taka granica 14 zł i mało z tych właścicieli korzysta z tej granicy. Zapraszam pana. Proszę uprzejmie.
Mecenas Piotr Głoszewski.
Znaczy jedna... Problem niewątpliwie jest ciekawy i to, o czym państwo mówią, to... te zjawiska występują, natomiast warto i to, o czym pani wiceprezydent wspomniała też o różnicy między Warszawą a innymi miastami, warto też, abstrahując już od kwestii podstaw prawnych, na jakich się dokonywały przejęcia, zwrócić też uwagę na jedną, no myślę, że ciekawostkę odnośnie samego zwrotu. Do tej pory najczęściej, przynajmniej z tych decyzji i innych dokumentów, które mi są znane, w Warszawie praktyka polegała na tym, że jakby powiedzmy określając warunki zwrotu w decyzji, czy też potem w protokołach przejęcia, jakby wymagało się od tych, którzy od dawnych właścicieli, którzy przejmowali nieruchomości, tego, żeby je przejmowali razem z umowami najmu, no, dokonując swoistej cesji w tym zakresie. Natomiast są w innych miastach, są mi znane przypadki, w których następuje zwrot, który jakby abstrahując od tych kwestii w ogóle związanych z umowami najmu, co z prawnej strony jest dość ciekawą sytuacją, dlatego że jakby wstąpienie w stosunek najmu dotyczy tylko no, określonych czynności związanych z nabyciem, powiedzmy, nieruchomości. Natomiast jej zwrot, i to jeszcze w sytuacji w Warszawie, załóżmy, gdzie się okazuje, że budynek przez cały czas stanowił w sensie prawnym własność poprzedniego właściciela. Choć można znaleźć orzeczenia sądów, które próbują tutaj to jakoś podciągać, ale w moim przekonaniu no te przepisy, które dotyczą jakby cesji praw z umowy najmu, tutaj nie wchodzą w grę i powstaje taka sytuacja, że powiedzmy mamy zwrot budynku, w którym są lokatorzy mający umowy najmu z miastem, które w sensie jurydycznym nic do tego budynku nie ma, prawda? No i mamy właściciela, który, że tak powiem, w całą
przejął
sytuację,
z dobrodziejstwem inwentarza odziedziczył.
I tu jest, przyznam szczerze, tak jak powiadam, w moim przekonaniu właściwe przepisy, które jakby dotyczą wstąpienia w stosunek najmu, w tych sytuacjach nie znajdują zastosowania. I teraz jeśli chodzi o Warszawę, to powiedzmy szczerze, że warunki zwrotu były często gęsto takie, żeby po prostu te umowy przejąć. Przynajmniej z tych, które ja, że tak powiem, znam i widziałem na własne oczy. I to oczywiście przepisy dekretu tam, gdzie powiadają, że się określa warunki, na jakich zostanie zawarta umowa, no szerzej dokonany zwrot, no można twierdzić, że to oczywiście pozwala na to, ale myślę, że i teraz zmierzam do tego, że bo pan powiada o pewnych niedostatkach w zakresie lokali komunalnych czy czynszowych. Myślę, że tutaj no szkoda, że nie ma przedstawiciela miasta, który miał być, ale go nie ma, bo też dobrze byłoby się dowiedzieć. Myślę, że było to powiedzmy przemyślane działaniem, czy jakby osadzonym w szerszej rzeczywistości. I to jest jakby taka uwaga prawna.
Panie mecenasie, jeszcze drobne wtrącenie. Głównie te umowy, o których pan mówi, to są przed oddaniem budynku, jeśli toczy się postępowanie, to są umowy na lokale socjalne, które wygasają, powiedzmy, po roku czy po dwóch użytkowania przez lokatora i dostaje właściciel w prezencie tego lokalu, tego lokatora już, który praktycznie nie ma uprawnień do tego lokalu, ale musi go wziąć z dobrodziejstwem inwentarza.
Konfrontacje.
Cezary Łasiczka, program Konfrontacje. Dzisiaj rozmawiamy o reprywatyzacji po warszawsku, o dekrecie Bieruta i jego konsekwencjach. W dniu dzisiejszym w studio goście pani Barbara Grzybowska-Kabańska, wiceprezydent Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości, pan Janusz Baranek, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów i mecenas Piotr Gołaszewski z Kancelarii Domański-Zakrzewski-Palinka, zajmujący się problematyką, między innymi problematyką reprywatyzacji. Czekam także na państwa głosy. Konfrontacje @tok.fm. Proszę komentować na profilu Radia Tok FM na Facebooku. Proszę dzwonić 22 44 44 064. Pan Łukasz pisze: zwrot nieruchomości dotyczy także gruntów. W Warszawie większość ogródków działkowych, o których teraz tak dużo się mówi, leży na gruntach odebranych właścicielom dekretem Bieruta. Co stanie się z tymi ludźmi, którzy latami inwestowali w swoje działki, budowali infrastrukturę, ogrodzenia, altanki, nasadzenia i tak dalej, inwestując w ciągu lat konkretne pieniądze, a teraz grunt oddany w wieczyste użytkowanie ma zostać zwrócony spadkobiercom właścicieli?
No co to jest za ogródek, przepraszam, działkowy na Waszyngtona w Warszawie? Przecież to wiadomo, że to jest grunt wart wór pieniędzy i chociażby niezdrowe dla tych emerytów, którzy to uprawiają, przepraszam, w tym smrodzie warszawskim, mówiąc brzydko, siedzieć tam i odpoczywać. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby miasto na zewnątrz, poza granicami miasta, przyszykowało na te ogródki działkowe tym ludziom tereny. Będą dużo tańsze, tam dojeżdżają autobusy. Może być to teren, gdzie dojeżdża autobus miejski, prawda? Czerwony miejski autobus. 30 kilometrów od Warszawy, 40 kilometrów od Warszawy. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te miejskie działki zamienić na działki wiejskie.
Pan Kazimierz pisze tak: odszkodowania będą wypłacane z budżetu państwa, to znaczy z podatków, także moich. Nie chcę finansować przyszłych właścicieli nieruchomości. Czy ktoś z tych kamieniczników będzie współfinansował zakup mieszkania, które ja chcę zakupić? Dom moich dziadków i rodziców został zniszczony w Powstaniu Warszawskim. Kompletny brak dokumentów.
No brak dokumentów. To dlaczego, przepraszam, pan nie chce finansować tych odszkodowań, tak? A dlaczego właściciele musieli i muszą do tej pory finansować ludzi mieszkających tam, muszą finansować remonty? Przecież, przepraszam, ja mając kamienicę, dokładałam się cały czas podwójnie, bo z moich podatków szły na dopłaty do tych kamienic komunalnych pieniądze, a oprócz tego finansowałam prywatnie swojego lokatora, dlatego że musiałam inwestować w remonty i to wszystko, a pan teraz nie chce. Przepraszam, grupę najsłabszą to trzeba by było utrzymywać, ale tutaj ciężar przenieść na lokatora. I w tym momencie pan nie będzie nas finansował, tylko będzie pan dalej lokatorów finansował.
Mecenas, bo i takich pan Piotr Głoszewski
finansuje.
Znaczy, pytanie o finansowanie to właściwie jest zasadnicze pytanie w tej kwestii, o której rozmawiamy, dlatego że czy o sposób tego finansowania. Ja myślę, że znaczy prywatnie czy też osobiście, jeśli można tak powiedzieć, nie bardzo wierzę, jakoś nie chce mi się wierzyć w to, żeby obecnie środki budżetowe dość znaczne w takiej czystej postaci i to w takiej skali, jaka by była wymagana w świetle tych projektów czy jeszcze innych propozycji, żeby one były przeznaczane, tym bardziej, że od 22 lat jakoś nie można ich przeznaczyć, chociaż warto zauważyć, że nie znam takich badań, a aż prosi się o badania, które by pokazały tak dokładnie z całego tego okresu, ile już wypłacono. Z ostatnich lat mamy pewne dane tu z Warszawy, ale w ogóle, które by pokazały ile, jaka była wartość tych odszkodowań, ale to czy innych ogólnie powiedzmy świadczeń pieniężnych wynikających z reprywatyzacji, ale mało tego, jaki koszt został poniesiony na funkcjonowanie aparatu urzędniczego, wymiaru sprawiedliwości, angaż ludzi wszystkich i tak dalej, bo mam nieodparte wrażenie już tak z perspektywy lat, że być może by się okazało, że to na dzień dzisiejszy już przekracza sumy, które powiedzmy są wymagane dla uregulowania tych roszczeń. I to jest jakby jedna uwaga. Natomiast no, niejako odwołując się do tego hasła, że papier przyjmie wszystko, to oczywiście w tych projektach są zapisane jakieś źródła finansowania, tylko pytanie jest zasadnicze, czy tam są te pieniądze, czy one tam będą i czy to jest realne. I po drugie, jest szereg propozycji, powiedzmy, już o bardziej złożonej prawno-finansowej naturze dotyczących innych instrumentów ewentualnie. To mówię o tych rozwiązaniach, które dotyczą mniej zwrotów naturze, a bardziej form innych, czy odszkodowań, czy rekompensat. Ja nie opowiadając się w tym momencie po żadnej ze stron, natomiast zwracając tylko uwagę na aspekt czysto finansowy. I tutaj wydaje się, że ta droga, która by zakładała chyba, jeśli mówimy o realnych rozwiązaniach, tak, tego typu działanie, czyli mówię przy wykorzystaniu innych, bardziej złożonych instrumentów jest bardziej realna, bo mówię, trudno mi w to uwierzyć, tak jak się powiada tutaj powiedzmy w projekcie miejskim generalnie, że będą trzy źródła finansowania, no tylko wypada postawić to pytanie, czy tam te pieniądze są i będą. I od razu też dodam, że na pewno o to się troszeczkę rozbije, jeśli by te projekty miały być procedowane w Sejmie. Podejrzewam, że o to się troszeczkę, a nawet może więcej niż troszeczkę rzecz będzie rozbijać. I to, co już kiedyś tu u Państwa miałem przyjemność też mówić, to powtórzę. Ponieważ jest to ustawa typowo warszawska, ciekaw jestem, czy odezwą się zaraz głosy dotyczące innych wszelakich przypadków nacjonalizacji, już to w takim szerokim tego słowa znaczeniu i czy na przykład tutaj rzecz się nie rozbije o to, że będzie, prawda, posłów warszawskich jest określona ilość, ale oni są w mniejszości, czy zaraz nie będzie pytań o te inne kwestie i czy nie odezwie się takie hasło, które wielokrotnie już się odzywało, prawda, że no tak nie bardzo wszyscy na Warszawę na przykład chcą się składać, albo zaraz się będzie podnosić, że jeszcze, nie wiem, Mazowsze nie chce tam, prawda, wpłacać.
No, dzisiaj
tak
wyrok dalej, Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Janosikowego będzie lada chwila.
W drugą stronę raczej
i ta atmosfera, znaczy taka atmosfera polityczna, powiedzmy, społeczna, nie sądzę, żeby była najbardziej korzystna i no szkoda.
Panie mecenasie, ale musimy pamiętać również o tym, że miasto mnóstwo z tych gruntów sprzedało, mnóstwo mieszkań sprzedało i coś z tymi pieniędzmi zrobiło, prawda? Za to, póki co, to gro właścicieli odszkodowań również nie dostało, a te pieniądze były skonsumowane przez miasto. Więc do tego pana jeszcze wracając, który nie chce nas finansować, to ja bym chciała powiedzieć, że ten pan to finansuje tyle idiotycznych rzeczy, z których sobie nie zdaje sprawy, że finansowanie gruntów warszawskich i właścicieli to jest akurat najlepsza chyba z tego wszystkiego inwestycja.
I ten pan, i pani, my tu wszyscy w studio. I gdzieś tak w tym konflikcie pomiędzy miastem a właścicielami nieruchomości też są pośrodku lokatorzy, których dzisiaj reprezentuje pan Janusz Baranek, studio z Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Czy myśli pan, że jest szansa, żeby wszystkie strony dogadały się tak, że no trudno powiedzieć, żeby wszyscy byli zadowoleni, bo kompromisy zwykle mają to do siebie, że nie wszyscy są zadowoleni, ale to rozwiązanie jest takie, że każdy coś tam ugra.
Myślę, że będzie trudno.
Jakie są przeszkody takie najważniejsze, pana zdaniem?
Moim zdaniem najważniejsze to, że nie mamy mieszkań czynszowych. To jest jedyne. Ja będę się upierał do tego mojego stwierdzenia, że poprzez zaniechanie państwa, poprzez brak budowy mieszkań czynszowych, mamy taki stan, jaki mamy. To, że warszawiacy upierają się co do mieszkań, w których mieszkają, że mają prawo do nich, ale to prawo jest w inny sposób przez nich rozumiane. To znaczy się, oni, przepraszam, powiem krótką historię, powrócili po wojnie do tego miasta, odbudowywali te ruiny, na wyremontowane mieszkanie dostali nakaz administracyjny, żyją w tym mieście kilkadziesiąt lat i naraz ktoś przychodzi i każe im się z tego budynku wynosić. Pytanie
teraz... To nie jest taki ktoś, tylko rozumiem, właściciel.
Tak, tylko mieszkania. Teraz tak. Jeżeli budynek był zburzony totalnie, to ten ktoś ma, ten właściciel, ma prawo do odszkodowania za grunt. Bo jeżeli chodzi o budynek, który został postawiony, nowy budynek na tym gruncie, to jest budynek postawiony za pieniądze państwowe, pieniądze Polaków. A nie... I taki budynek nie podlega, według
ale
mnie,
nie podlega
zwrotowi właścicielowi gruntu. Druga sprawa, kwestia przekazywania budynków na mocy artykułu 678. Jest to nieprawidłowe. To nie mamy tutaj mowy o zbyciu tej nieruchomości, tylko o zwróceniu, przekazaniu. Więc prawidłowo, ja nie mam tutaj pretensji do właścicieli. Tak jak mówię, jeżeli by tych budynków od 89 roku były budowane budynki, to na dzień dzisiejszy właściciele by nawet nie chcieli odbierać tych ruin. Bo po co im te ruiny? Tylko dla gruntu, tylko możliwe, że jeżeli byłby to...
Ale pan, grunt w dobrej lokalizacji?
W porządku, dobrej lokalizacji, ale gdzieś na obrzeżu nikt by tego nie chciał. To by stało dalej, ruiną.
Ale obrzeża później stają się centrami.
Proszę pana, jest jeszcze taka sprawa. Gro właścicieli wyemigrowała za granicę.
To też gro lokatorów.
Nie, ale do czego zmierzam? Chodzi mi o umowy indemnizacyjne. Państwo polskie wypłaciło... podpisało umowy z 14 państwami zachodnimi o wypłatę odszkodowań z tytułu, że obywatel tego państwa utracił tutaj własność w kraju. Dziś okazuje się, że ktoś, obywatel kanadyjski, odzyskuje nieruchomość.
Odzyskał kompensację.
Oczywiście.
No ale to nie...
Piotr,
to przecież państwo polskie za to odpowiada. Tak, państwo ma wiedzę na ten temat.
Znaczy, sprawa
dwa razy brać te same pieniądze?
Znaczy ja przyznam, że w Warszawie nie słyszałem o takim przypadku. Z Łodzi jest znany jeden, taki głośniejszy.
No
i innych może gdzieś jeszcze był. Natomiast tak nawiasem mówiąc, teraz na biuletynie informacji ministerstwa już mają być upublicznione te dokumenty, żeby już nie było jakby tutaj wątpliwości. Też trudno stwierdzić jednoznacznie, czy to w złej wierze było robione, no bo też faktem jest, że ktoś mógł takiej wiedzy przez lata nie posiadać, więc to trudno tak uogólniać, może tak bym to skwitował, natomiast już pomijam sprawę, że kwestia tych umów sama w sobie budzi pewne wątpliwości, bo pełna dokumentacja jest zachowana tylko z umowy ze Stanami Zjednoczonymi. Reszta w różnych postaciach występuje i to jest pierwsza rzecz. Natomiast w ogóle sama, jeśli chodzi o tryb jakby zawarcia, publikacji tych umów, też od strony prawnej powiedzmy jest on dyskutowany co najmniej co do tego, jakie one skutki wywołały. Ale już więc mówię, w Warszawie szczerze mówiąc takie kwestie nie są znane. Natomiast jeszcze druga rzecz co do budynków, o czym pan wspomniał. Znaczy kupa gruzów, to znowu od strony prawnej, w sensie faktycznym to jest powiedzmy do przyjęcia, natomiast od strony prawnej bywały różne sytuacje. Znane są przypadki, że ktoś wręcz odbudował budynek, który potem mu zabrano na mocy przepisów. Znane są takie przypadki, o czym pani prezydent wspominała, wydawania promes faktycznie w dużej ilości, czy rozpoczęcia prac też w bardzo znanych nieruchomościach, powiedzmy warszawskich, tych typowych, które później też zostały przejęte. I trzeci wątek, pojęcie budynku w rozumieniu dekretowym, to nie chodziło tylko o budynki takie, które stały w pełnej, że tak powiem, krasie do ich użytku, tylko ustaliła się jakby w orzecznictwie łącznie z Sądem Najwyższym pojęcie takie, że budynkiem było to, co nie było przeznaczone do rozbiórki. Czyli krótko mówiąc, jeśli nie było decyzji nakazującej rozbiórkę, to dzisiaj traktujemy za budynek. Sprawa rozliczeń to jest już oczywiście wtórny problem, więc tu chciałem tylko uściślić to, że mówię, trzeba być bardzo ostrożnym od strony prawnej, patrząc na te rzeczy, bowiem wielokrotnie tam, gdzie się wydaje, że właściwie tych budynków tak na przysłowiowy chłopski rozum nie było, w sensie prawnym one jak najbardziej istniały. I o tym też trzeba pamiętać.
Przecież no dobrze, ale jeżeli jakiś budynek,
który został zburzony, który został odbudowany od podstaw, odbudowany, zrekonstruowany, ale został on zrekonstruowany za pieniądze podatników, pieniądze Polaków. I taką nieruchomość zwracamy. Dlaczego państwo nie żąda od właściciela zwrotów poniesionych nakładów?
Nie, czy to chcę od razu się wtrącić, bo...
Kolejna mecenas, sprawa jest tak samo.
To nie, może pozwolimy panu mecenasowi odpowiedzieć.
Tak. To nie jest tak, że państwo nie żąda, bo procesy dotyczące zwrotu nakładów poniesionych na odbudowę, czy przez miasto, czy przez Skarb Państwa reprezentowany przez prezydenta, jak najbardziej były i są wytaczane, bądź są tu kompensowane z tymi roszczeniami o wynagrodzenie za korzystanie, więc... Tu znowu ja, nie opowiadając się po, że tak powiem, żadnej ze stron, tylko muszę sprostować, że to nie jest tak, że państwo wszystko tak oddaje lekką ręką.
To jest prawda i jako ciekawostkę może tylko dwa zdania powiem, że również są takie sytuacje, ostatnio mieliśmy taką sytuację, że miasto od nas żądało zwrotu nakładów na odbudowę oficyny. Jak się później w trakcie badań i dochodzenia do tego, co to było, okazało, to owszem, miasto odbudowało oficynę tak zwaną drugą, po czym tą drugą oficynę miasto samo rozebrało, po czym grunt, ten kawałek gruntu oddało spółdzielni.
Ja proponuję, jeżeli państwo mają czas,
również
jeszcze
są takie sytuacje.
Podsumujemy może po informacjach.
Konfrontacje.
Cezary Łasiczka, program Konfrontacje. Dzisiaj o warszawskiej reprywatyzacji rozmawiamy w studio. Pan Janusz Baranek, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów, pani Barbara Grzybowska-Kabańska, wiceprezydent Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości i mecenas Piotr Gołaszewski z Kancelarii Domański, Zakrzewski-Palinka, kancelarii zajmującej się m.in. problematyką reprywatyzacji. Czekam na państwa głosy. konfrontacje@tok.fm. Proszę także dzwonić 22 44 44 064 i proszę komentować na profilu Radia Tok FM na Facebooku. Abstrahując od tych kwestii, o których dzisiaj rozmawiamy, ja myślę, że też pewna nauka, która płynie z naszej dzisiejszej rozmowy, to jest taka, że wybierając władze, czy to lokalne, czy to państwowe, czy partyjne, należy jednak włożyć chyba więcej myśli. Czyli nie powinniśmy się tylko inspirować kolorem na plakacie, czy ładnie wyglądającym garniturem, albo obietnicami, tylko być może wybierać takie osoby, które pełniąc swoje funkcje będą działały dla dobra obywateli, zarówno mieszkańców małych miejsc, wsi, miasteczek, jak i dla tych, którzy będą zarządzać całym państwem. Pan Łukasz pyta, czy istnieje jakaś mapa, baza danych, w której można by sprawdzić, czy grunt, który nas interesuje, jest objęty dekretem Bieruta. Pan
czy
mecenas
jest
Piotr
na
Głoszewski.
Stronie... Nawet na stronie internetowej Urzędu Miasta Warszawy jest taki wykaz nieruchomości, ale muszę stwierdzić, że nie jest mi znany tryb i sposób jego przygotowywania, bowiem znam postępowania dotyczące nieruchomości, których tam nie ma. On jest uaktualniany, nie wiem według jakiego klucza. Być może to wynika z tego, że jest jakiś inny klucz, tak? I po prostu być może dopiero od momentu, gdy się toczy ponownie ustanowienie użytkowania wieczystego, czy, bo tak przypuszczam, natomiast na pewno, jeśli chodzi, powiedzmy, o ten pierwszy etap, gdzie jest stwierdzana nieważność tych orzeczeń dekretowych, czy są podejmowane te pierwsze działania, to gros tych nieruchomości tam ujętych nie jest. Jest jeszcze w obiegu powiedzmy na bazie takiego wykazu, który się znajduje w Urzędzie Wojewódzkim, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, sporządzony wykaz nieruchomości, co do których były wnioski dekretowe złożone, ale przyznam szczerze, że praktyka bieżąca też wykazuje, że ten wykaz nie ma on mocy urzędowej, może to zastrzeżmy przede wszystkim, ale też jego kompletność w pewnych przypadkach no, zdaje się budzić podejrzenia, więc powiedzmy, że no, na stronie odpowiadając na pytanie, na stronie Urzędu Miasta jest wykaz, natomiast trudno mi gwarantować za jego aktualność i jakby rzetelność.
Dlatego, że wykaz był zrobiony jakby na bieżąco, powiedzmy te tam 10 czy 20 lat temu, a nie prowadzone rejestry były od momentu składania wniosków. Natomiast z ostrożności jeszcze dodam do tego, że sama się spotkałam z sytuacją, że cudzy wniosek po prostu, no najzwyczajniej prozaicznie trafił do teczki innej nieruchomości. Tak, tak. I sama to widziałam na własne oczy, że źle był ulokowany i rzeczywiście odpowiadając na pytanie, ktoś może odpowiedzieć w najlepszej wierze, że takiego wniosku nie było i nie ma roszczeń, natomiast de facto ten właściciel tych roszczeń być może dojdzie.
Znamy dwa projekty, znamy ten projekt miasta, znamy też projekt Stowarzyszenia Dekretowiec. W przyszłym tygodniu posłowie Platformy Obywatelskiej mówią o przedstawieniu swojego wniosku, o swojego projektu. Także czekamy na projekt prezydenta Bronisława Komorowskiego. Pani Barbara Grzybowska-Kabańska już trochę zirytowana, bo od lat pani śledzi tę debatę, czy wydaje się pani, że teraz te nowe projekty, które wkrótce będą i te, które już znamy, doprowadzą do rozwiązania tej sytuacji raz na zawsze?
No ja się boję tylko tego, że to na skutek wyroku, który był ostatnio ogłoszony, znowu się zrobił tak zwany ruch w interesie i już było kilka razy właśnie takie pospolite ruszenie, po czym to ci chcę i gdzieś tam zostało znowu po kątach pochowane. Boję się, że to znowu będzie taki chwilowy zryw, oby nie, bo to naprawdę wszystko blokuje zarówno właścicielom, jak i mieszkańcom rozwój miasta. Wiecznie są sprawy typu hotel, prawda, Polonia. Po co nam to? Po co nam to podważa nasz autorytet? To nawet na rynkach międzynarodowych nie jesteśmy wiarygodni i czas najwyższy już tą Warszawę uporządkować. Jakie by wysokie te odszkodowania nie były, to na koniec, finalnie i tak nam się to opłaca. Więc ja nie rozumiem, dlaczego to tak długo trwa.
Pan Janusz Baranek, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów. Pan mówił o problemach lokatorów z właścicielami, ale też sygnalizował pan, że część tych problemów to jest takie trochę przeniesienie problemów, które wynikają z relacji lokatorzy-miasto.
Tak, zgadza się. Ja myślę, że żadna ustawa nie rozwiąże problemu lokatorów Warszawy. Ten problem może rozwiązać polityka lokalowa miasta, która nie istnieje. W tej chwili w Warszawie preferowane jest budownictwo komercyjne. Żeby kogoś stać, może sobie kupić mieszkanie. W tej chwili mamy z naszych informacji około 20 tysięcy pustostanów w nowych budynkach. Nie ma już zbytu na te mieszkania. Dlaczego polityka lokalowa miasta nie postawi na budownictwo czynszowe? Na budownictwo czynszowe dla wszystkich ludzi, bez względu na ich status finansowy.
Czy rozumiesz, że to jest kwestia, na którą można wpływać na przykład razem z właścicielami nieruchomości, że razem mogą
dwa słowa
się
do tego
stowarzyszenia zjawiać na tych posiedzeniach Rady
tak,
Miasta,
ale które... chciałabym, żeby państwo wiedzieli i pan tutaj ze Związku Lokatorów też, że zanim jeszcze się mówiło tutaj w ogóle cokolwiek na temat, nie wiem, ustawy tej publiczno-prawnej, prawda, wspólnych inicjatyw i tak dalej, myśmy proponowali takie inicjatywy w całej Polsce. Chcieliśmy razem z właścicielami proponowaliśmy nawet miastu jednemu, drugiemu, trzeciemu, że my na przykład zrobimy zrzutkę, kupujemy grunt, miasto stawia dom właśnie czynszowy, gdzie będą przekwaterowani lokatorzy z tych naszych budynków, tam gdzie byśmy chcieli mieć wolne lokale, chociażby na własne potrzeby. Nie, to nikogo nie interesowało, nigdzie jak Polska długa i szeroka, nikt się tym projektem nie zainteresował już wiele, wiele lat temu.
Pan Janusz Baranek.
Czy jest możliwa współpraca między właścicielami nieruchomości a lokatorami, tak żeby no na przykład, pan mówi tutaj o pewnych zaniedbaniach ze strony miasta czy ze strony państwa, czy jest możliwa współpraca stowarzyszeń lokatorskich i właścicielskich, tak żeby na przykład wpływać na władze miasta czy na władze państwa, tak żeby rozwiązały tę kwestię z obopólną korzyścią?
Uważam, że będzie trudno, bo z tymi właścicielami, z którymi mamy do czynienia, lokatorzy, którzy przychodzą do naszych stowarzyszeń i zwracają się z prośbą o pomoc, bo właściciel żąda od nich wygórowanego czynszu. Z tymi właścicielami nie mamy o czym rozmawiać. A tak naprawdę, my bardzo chętnie byśmy te budynki opuścili. Niech sobie właściciele wezmą te budynki.
Czyli okazuje się, że macie o czym rozmawiać. Macie rozmawiać o tym, żeby razem wpływać na politykę miasta.
No tak.
No ale pan nie chce z nami rozmawiać jako organizacja z organizacją, tylko pan chce rozmawiać już z tym przysłowiowym panem Mosakowskim, z którym powiedzmy, no nie mogą się...
Mecenas Piotr Głaszewski.
Dogadać.
Znaczy już powiem, znaczy spór, który możemy, czy też pewne rozbieżności zdań, które możemy obserwować, ja bym trochę szerzej to ujął i powiedział w ten sposób, że wydaje się, że problem reprywatyzacji jakby padł ofiarą takiej prostej zasady, że jak się czegoś nie załatwi od razu, to potem się tego nie załatwi przez lata. I proszę zauważyć, że wiele problemów, w tym między innymi takich powiedzmy na linii właścicielsko-lokatorskiej, narosło już w tym okresie tego dwudziestolecia, prawda? Nie było szybkiego ruchu w początku lat 90., który by od razu ustawił czy uporządkował sytuację na nowo, tylko szereg jakby sprawy się nie upraszczają, że tak się wyrażę, tylko cały czas
na kolejną
się,
ekipę.
Znaczy to już, no tak, można to i tak ująć, natomiast jakby patrząc szerzej na problem, to po prostu tego nie uregulowano i te problemy narastały i teraz proszę zauważyć, że dzisiejsze na przykład trudności też czy natury już politycznej, czy bardziej natury związane z uchwaleniem tych projektów, które tutaj jakby, o których wyjściowo dyskutowaliśmy, no będą gdzieś stawały w obliczu rozstrzygnięcia tego konfliktu interesów. Pytanie jest takie, kto na ile będzie odważny, kto jaki kierunek obierze, ale trzeba otwarcie powiedzieć, że gdyby rzecz załatwiono zawczasu, no z przykrością trzeba to stwierdzić, że praktycznie już aktualnie we wszystkich innych tych krajach socjalistycznych tak się stało, no tu Polska jest niechlubnym wyjątkiem i wielu byśmy uniknęli, krótko mówiąc, kłopotów i zamieszania, gdyby tak się zdarzyło. No tak się nie stało i niestety teraz, szczerze powiedziawszy, tak jak pani prezydent powiedziała, czy to wszystko nie trafi gdzieś za chwilę do szuflady, wcale bym się nie zdziwił, no ale trzeba być może optymistą i zachowywać dobre myśli.
Bardzo dziękuję państwu za wizytę. Pani Barbara Grzybowska-Kabańska, wiceprezydent Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości, pan Janusz Baranek, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów, mecenas Piotr Gołaszewski, Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka.